Cieszę się, że mogę być tutaj znowu na tym miejscu. Witam wszystkich, witam osoby, które po raz pierwszy są w naszym zborze. Mamy fantastyczną pogodę, dobry czas i przechodzimy do Słowa Bożego oczywiście krótko, bo mamy jeszcze dzisiaj dalszy ciąg nabożeństwa. Przyszliśmy albo przyjechaliśmy na tę społeczność z pragnienia serca. Mam nadzieję, że tak jest. I szczerej chęci uczestnictwa w nabożeństwie. Zgodnie z tym, co jest napisane w Piśmie Świętym. Dzieje apostolskie 2, werset 42. Przeczytam z tłumaczenia Biblii Ewangelicznej. Z oddaniem też trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Z oddaniem. To słowo na początku. Podkreśla i wskazuje, w jaki sposób mamy podchodzić do nauki. Wspólnych zgromadzeń, wieczerzy czy też modlitwy, czyli z zaangażowaniem. Można by tu użyć też słowa gorliwie, gorąco, nieletnio. Z oddaniem to znaczy z chęcią, ale z taką prawdziwą, czystą. Chcę być żywą częścią społeczności wierzących, a przede wszystkim mieć relację z Jezusem i trwać w niej. Następnie przeczytamy fragment z listu do Efezjan. Rozdział 4, wersety od 4 do 7. Efezjan 4, wersety 4 do 7. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana jest łaska według miary daru Chrystusowego. Te wersety jasno określają wspólnotę wierzących. Jeden to liczba, która wyznacza ilość. To wszyscy rozumiemy, bez wątpliwości. Mam nadzieję, że jeden to jeden. Jeden to cyfra, tu zarazem występuje w formie nakazu. Jedno ciało, jeden duch, jeden Pan. Jedna wiara, jeden chrzest i jeden Bóg i Ojciec. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystkimi kierują takie same pobudki związane z przyjściem do tego zboru. Niektóre osoby zostały zaproszone po prostu ze świata i tak to się znalazły. Może tak się zdarzyć, że ktoś jest z czystej ciekawości, jak miało to miejsce kilka tygodni temu w Głownie. Ktoś inny przychodzi z przyzwyczajenia, albo że tak wypada, bo przecież jest niedziela. Ale wszyscy, którzy są na tym miejscu, niech mają to na uwadze, że przybyliśmy tutaj dzisiaj na to zgromadzenie, aby oddać cześć Bogu i mieć udział w nabożeństwie, które głównie poświęcone jest Jezusowi, naszemu Panu. Jesteśmy tu, żeby podziękować za Jego łaskę, która nas dotyka, za zbawienie nam ofiarowane, za społeczność, jaką mamy z Jezusem, za społeczność w Jego ciele. Jak słyszeliśmy w czytanym wersecie, jedno ciało to jest w żywym, istniejącym, prawdziwym Kościele Jezusa Chrystusa. Chrystusa, który jest głową tego Kościoła i jedynie On, którego to Kościoła częścią jest każdy, kto zaparł się samego siebie. Wyznał własny grzech, żałował za niego i poprosił o przebaczenie. Oraz o to, aby należeć do Jezusa. Syna Bożego, przez którego to ofiarę złożoną na krzyżu ludzie uzyskali przebaczenie. To jest darowanie kary wiecznego potępienia. A ofiara ta jest doskonała i jedyna w swoim rodzaju. A ofiary tej nikt inny nie mógł złożyć, tylko sam Chrystus. Ani nikt już nie może jej powtórzyć. Została wypełniona zgodnie z wolą Boga Ojca. I nie ma nikogo innego poza Jezusem, który to Jezus zmartwychwstał i jest jedyną drogą do Ojca. Podsumowując, to taki krótki zarys istoty chrześcijaństwa. Proste prawdy, o których czytamy w Nowym Testamencie. Ci, którzy to wiedzą, wysłuchają tego ze zrozumieniem. Ci, co mają inne wyobrażenie na temat chrześcijaństwa, niech się zastanowią i zweryfikują swoje poglądy z tym, co jest napisane w Biblii i wyciągną wnioski. Drugi list do Tymoteusza. rozdział 3, werset 16. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. Natomiast te osoby, które słyszą te słowa o Jezusie Chrystusie, o prawdziwym Kościele, o zbawieniu, czyli o nowonarodzeniu po raz pierwszy, niech je potraktują poważnie i rozważą. Zapamiętają, nie lekceważą i pomyślą nad swoim zbawieniem, które będzie miało wpływ na ich doczesne życie, tu, teraz, jak i na to życie zwane potocznie życiem po śmierci, czyli wieczności. Bo Bóg był, jest i będzie. On istnieje od zawsze i na zawsze. Pan daje ludziom jeszcze czas na opamiętanie i nawrócenie. Ale ten czas się skończy. Już go nie będzie. Kiedy to się stanie? Nie wiem. Ewangelia Marka 13, wersety 31 i 33. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, tak mówi Jezus. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Uważajcie i pilnujcie się. Nieznany jest ten moment, a ci, co jeszcze nie uwierzyli, niech się spieszą. Nie ociągają, bo nie wiemy, co przyniesie jutro. A gdy przyjdzie ten czas wyznaczony przez Boga, to będzie sąd ostateczny. Staną na nim wielcy i mali tego świata, popularni i anonimowi, bogaci oraz mniej zamożni, poczciwi, sympatyczni, obłudnicy, złodzieje i wyrok. Kara, nieuchronna, straszna, bo nie byłeś Bożym dzieckiem. Albo ułaskawienie, czyli zbawienie, które można otrzymać osobiście od Jezusa. Za darmo, z Bożej łaski. Dostąpienie łaski, darowanie łaski, czyli ułaskawienie. A więc chwała Trójcy Świętej, Bogu Ojcu, Duchowi Świętemu, Jezusowi Chrystusowi. Może wyprzedzę troszkę fakty, ale podczas dzisiejszej dalszej uroczystości będzie zakończenie roku szkolnego i chciałbym w tym miejscu podziękować nauczycielom i opiekunom młodzieżowej szkółki. Pogratulować też dzieciom, że zakończyły. Chciałbym podziękować za zaangażowanie i pracę, bo trzeba poświęcić swój czas, serce do tego. Prowadzenie lekcji, przygotowanie się do tego tutaj w zborze czy w naszej placówce w Głownie. Również chciałbym złożyć podziękowanie za prowadzenie spotkań młodzieżowych, które odbywają się w piątek w tym budynku. Ale też wiele razy odbywają się gdzie indziej, na spotkaniach u starszych sióstr. Dlaczego o tym mówię? Bo jest to praca dla Pana. Jest to bardzo ważna i potrzebna rzecz. A podstawą tego jest wiara, serce i chęć. Będziemy też świadkami błogosławieństwa dzieci. Psalm 127, werset 3. Oto dzieci są darem Pana. Podarunkiem jest owoc łona. Błogosławieństwo. W najprostszym tłumaczeniu znaczy dobrze mówić i życzyć, a nawet uwielbiać. Oznacza na przykład prośbę o Bożą przychylność dla jakiejś osoby, o Jego, czyli Bożą ochronę. Oddanie tej wybranej osoby lub grupy osób Bożej opiece. Tu chodzi o błogosławieństwo wypowiedziane przez człowieka, które zawsze jest prośbą skierowaną do Boga. Bo to od Jego woli wszystko zależy i cała moc jest w Jego ręku. Błogosławieństwo to również nadzieja i pewność, jaką pokładamy w Słowie Bożym, zapisany w Biblii. Sama Biblia jest też błogosławieństwem. Ale nie chodzi tu o bierne posiadanie księgi o tej nazwie, ale o poznawanie tego i studiowanie, co jest w niej napisane. Błogosławieństwo wypowiedziane przez Boga jest pewnością, gwarancją szczególnej relacji. Może to być obietnica. Obietnica Boża nam dana, zawarta w Piśmie Świętym. Choćby ta, Jan 5, werset 24. Ewangelia Jana, rozdział 5, werset 24. Boża obietnica. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Albo błogosławieństwo Bożego prowadzenia. Drugi list Piotra, werset trzeci. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Błogosławieństwem może też być jakiś dar. Nawet dar materialny, który otrzymujemy. Tak po prostu, aby mieć gdzie mieszkać, co się ubrać, czy coś zjeść. Może to być talent, zdolność, na przykład gościnność, wysłuchanie potrzebującego rozmowy, wsparcie kogoś duchowe, modlitwą. I będzie to błogosławieństwo, które człowiek obdarowany będzie wykorzystywał dla Boga. Cały czas poruszamy się w biblijnym znaczeniu tego słowa. Każde błogosławieństwo to również akt zaufania i oddania się woli Pana. Tutaj będziemy mieli uroczystą prośbę, którą rodzice wraz ze zgromadzonymi przynoszą przed Boga Wszechmogącego, Pocieszyciela i Zbawiciela o to, aby otoczył swoją opieką dzieci. Przejdziemy teraz do bardzo znanego fragmentu z Biblii, którym jest mowa m.in. o błogosławieństwie dzieci. Ewangelia Marka 10, wersety 13-16. Marek 10, 13-16. I przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął. Ale uczniowie gromili ich. A gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Dlaczego mamy być jak dzieci? Czy dzieci są mądrzejsze od dorosłych? A może mają jakieś chory, bo są bezbronne, słabsze od dorosłych? Przykład z życia. Sam to wytłumaczy. Czy rodzice pamiętają, jak ich dzieci zaczęły chodzić? A inni, którzy nie mają swoich dzieci, pewnie widzieli takie maluchy ledwo przemieszczające się z miejsca na miejsce. Wyobraźmy sobie, taki mały człowiek stoi, no powiedzmy stoi, trzyma się fotela czy kanapy, kołysze się mu głowa, drżą mu nóżki, pupa mu się kiwa i widzi rodzica, który go woła do siebie. A wtedy dziecko puszcza to, czego się trzymało, odrywa się od tej podpory, która do tego momentu dawała mu jakąś stabilność, wyciąga rączki i rusza. Takie roześmiane dziecko chwieje się, idzie dalej, potyka się, nie patrzy na przeszkody, tylko biegnie do rodzica. Dlaczego? Bo mu ufa bezgranicznie. Wie, że tam będzie wszystko okej, wszystko w porządku. Że będzie bezpieczny przy rodzicu, opiekunie. Kocha go. Jest ten opiekun dla tego dziecka wszystkim. A to dziecko wie, że też jest kochane. Czy jesteśmy jak takie dziecko? Jaka jest nasza ufność? Czy wiara nasza jest prawdziwa, a może powierzchowna, wybiórcza, a może całkowicie jej brak? Jedna wiara. Każdy sam to powie, jak jest w jego sercu. Każdy to wie i Pan też to wie. Drugi przykład. Gdy małe dziecko coś je i ma w ręku na przykład ciastko i powiemy do tego dziecka: daj mi. To ono wyciągnie dłoń. Daje i dzieli się. Oddaje to, co ma. Nie zastanawia się, co ja będę jadł, co będę miał do jedzenia. Co mogę zyskać, gdy to oddam? Często od razu podsuwa na przykład mamie pod same usta. Dzieli się i jest to szczere, naturalne dla tego dziecka. To dwa takie przykłady oparte na zachowaniu dzieci, ale można i trzeba przyrównać je do zachowań dorosłych. Pierwszy przykład to oddanie i zaufanie Stwórcy. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. Ewangelia Marka. Drugi przykład to stosunek do innych osób. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. Ludzie wszystko ważą, kalkulują, chcą się targować nawet z samym Bogiem. Coś za coś. Patrzą na to, aby im się coś opłacało. Albo z siebie samych chełpią. Czy to jest zaufanie? Pokładanie w kimś pewności? Na pewno nie. Dziecięca ufność, szczerość, bezinteresowność to cechy, o których mówi Jezus, a nie wyrachowanie, buta, pycha. Pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Tak powiedział sam Jezus. Polecamy te dzieci dzisiaj. Przychodzimy do Pana w modlitwach za nie, żeby stały się Bożymi dziećmi w dalszym swoim życiu. Ale to stanie się za chwilę. Podzielę się jeszcze fragmentem z Pisma Świętego, który opisuje, jak Jezus określa, kto jest błogosławiony, kto jest szczęśliwy. Ewangelia Mateusza 5, wersety od 3 do 11. Mateusza 5, 3, 11. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Szczęśliwy, radosny, zadowolony, błogosławiony, cierpiący prześladowanie, którzy się smucą i ci, którym złorzeczą, to tylko niektóre z tych określeń. To jest zupełnie odwrotnie niż u świata. Bo co może mieć wspólnego ciemność ze światłością? Mowa tu o tych, którzy są odłączeni i należą do dzieci Bożych, których na przykład, werset trzeci, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios, albo werset ósmy, błogosławieni czystego serca, albowiem oni oglądać będą, albowiem oni Boga będą oglądać. Przepraszam. Te dwa wersety mówią i pokazują, jakie są ich serca. Pokazują też uniżenie i posłuszeństwo wobec Pana, ale jednocześnie określają ich postawę i to, co ich spotyka. Każdy z tych błogosławień składa się z dwóch części. Dla przykładu, błogosławieni, którzy się smucą. Pierwsza część. A druga, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni ciszy, albowiem oni posiądą ziemię. Jest to nierozerwalne, ale współzależne. Bo jeśli wykazujemy jakąś postawę i trwamy, jesteśmy w tym szczerzy i oddani, to sprawiedliwy Bóg to wie i wynagrodzi, pobłogosławi. Na przykład cisi. W innym przekładzie łagodni, pokorni. Dla świata to wada, dla wierzącego błogosławieństwo. Własna akceptacja uniżenia wobec Boga i takie postępowanie. A następstwo? Nagroda. Oni odziedziczą ziemię, będą z Jezusem. Psalm 37, werset 11. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Błogosławieństwo to wielki dar. Chcielibyśmy się wsłuchać to, co Jezus ma dla nas, co do nas mówi. Widzimy, co Bóg dla ludzi uczynił, jaką dał ofertę. Złożył ofiarę za nas, odkupił, przebaczył winy. To dla człowieka. Pan nie musiał tego czynić, a jednak to zrobił. Taka jest Jego wola, aby dać ludziom zbawienie. Jeszcze jeden werset o błogosławieństwie. List do Efezjan 1, werset 3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Amen. Powstańmy teraz i podziękujmy Panu za wszelkie błogosławieństwa i za wszystko to, co nam okazuje i daje.